Dzisiaj, przypomnę, w programie Unia bez tajemnic z posłami do Parlamentu Europejskiego Danutą Jazłowiecką i Markiem Plurą rozmawiamy o sytuacji osób niepełnosprawnych i o tym, jakie działania podejmować, aby rzeczywiście likwidować bariery i architektoniczne, i mentalne.
Mówiłeś o tym profesjonalnym wykonaniu. Ja kilka lat temu zostałam zaproszona na wózek inwalidzki i przejeżdżałam ulicami jednego z miast polskich. I przyznam się, że mimo, że to miasto należy do miast, które architektonicznie są przygotowane dla osób niepełnosprawnych, to stwierdziłam, że to wykonanie jest po prostu katastrofalne. Przy wszelkich zjazdach z chodnika na jezdnię, czy wjazdach z jezdni na chodnik, za każdym razem trafiałam na progi, które powodowały, że nieuważne prowadzenie tego wózka doprowadzało do wywrotki. Podjazdy pod jakiekolwiek instytucje były kompletnie nieprzygotowane. Pamiętam taką sytuację, że w jednej z instytucji, bardzo ważnych instytucji, do których osoba niepełnosprawna zagląda niemalże codziennie, była przygotowana winda, ale ta winda była zamykana na klucz. Nie było to tak jak w Niemczech, że osoba niepełnosprawna miała ze sobą ten klucz, tylko musiała z pierwszego piętra ściągnąć osobę, która mu tą windę uruchomiła. No jak osoba niepełnosprawna mogła dotrzeć do tego pierwszego piętra? I pamiętam, ja wiem, że w tej chwili też się to zmienia. Pamiętam, że w naszych obiektach kulturalnych nie było wyznaczonych miejsc czy przygotowanych miejsc na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj to jest, ale to też w mojej ocenie jest przygotowane bezmyślnie, bez jakiejś takiej głębszej refleksji, gdzie tak naprawdę ta osoba mogłaby usiąść. Po prostu idziemy po takiej najprostszej linii rozwiązania problemu i najczęściej te miejsca są w mało atrakcyjnym, te miejsca przeznaczone na wózki inwalidzkie w kinach czy w teatrach są w miejscach najmniej atrakcyjnych, a pamiętam w 99 roku, strasznie dawno temu, w Hiszpanii oglądałam taką salę konferencyjną, oglądałam teatry i te miejsca na wózki inwalidzkie były w różnych miejscach sali. I nawet przyznam się, że początkowo, nie wiedząc, co to jest, pytałam, jak to jest możliwe, dopiero niedawno otworzyliście tą salę i już ją remontujecie, już macie zniszczone miejsca, musieliście wyprowadzić krzesła, fotele. I mi tłumaczono, nie, te dziury, które pani widzi w różnych miejscach, to są miejsca przeznaczone na wózki inwalidzkie. Po prostu chcemy, żeby osoby, które tutaj przyjdą na koncert, przyjdą na oglądać film, żeby znalazły sobie miejsce, w którym chcą usiąść, żeby miały też prawo wyboru tego miejsca, a nie po prostu siadały tam, gdzie to jest przeznaczone. Także mi się wydaje, że tutaj to, co jest najważniejsze i wydaje mi się takie priorytetowe, to profesjonalne wykonywanie wszelkich działań adresowanych dla osób niepełnosprawnych, bo my nie możemy sobie tylko odfajkowywać, że zadanie zostało wykonane i mimo wszystko narażać osoby niepełnosprawne na jakieś przykrości, na jakieś przeszkody.
Dlatego ja wszystkich zachęcam do tego, by, tak jak to widziałem w Manchesterze, ale i w niektórych polskich miastach, żeby do odbioru wykonywania budynków publicznych, ciągów dla pieszych, czyli chodników, zejść krawężników, a zapraszać osoby z niepełnosprawnością. I przy projektowaniu, i przy odbiorze to zawsze są najlepsi eksperci i zawsze też wskażą, w jak prosty, niekosztowny i jak skuteczny sposób poprawiać to, z czym mamy do czynienia, co chcemy, żeby było dobre. Ten współudział jest zresztą ważny właśnie też dlatego, że on buduje to poczucie bycia realną częścią społeczności. Myślę, że warto to zawsze wykorzystać wtedy, kiedy chcemy, żeby ta społeczność żyła aktywnie, żeby każdy w niej czuł się ważny, potrzebny i dbał o swoje miejsce.
No i tu się wydaje, że to jest takie słowo klucz, ten przykład, o którym pani poseł mówiła, wyobraźnia, zwyczajna wyobraźnia, i to wcale nie jest chyba jakieś bardzo skomplikowane, żeby osoby, które decydują o pewnych rozwiązaniach, choćby architektonicznych, po prostu usiadły na ten wózek inwalidzki i przejechały te miejsca, które chcą przerabiać, o których chcą myśleć. No, wydaje się to takie proste, prawda?
Pamiętajmy, że nie tylko wózek jest elementem niepełnosprawności.
To jest taki jeden z przykładów, tak, taki bardzo
no, wyraźny. Możesz też zamknąć oczy, prawda, albo założyć sobie opaskę i też wtedy się ma wtedy jakąkolwiek wyobraźnię na ten temat, w jaki sposób porusza się osoba niewidoma na przykład.
Natomiast przyznam się, że mi się klucz, niemiecki klucz kompletnie nie podoba, bo ja natychmiast zacząłem się zastanawiać, no dobrze, a co z obywatelami innych krajów, którzy takiego klucza nie posiadają?
I nie posiadają.
Żeby skorzystać z toalety.
Europejskiej karty osoby niepełnosprawnej.
Tak. No ale, też trudno, tak, ale trudno mi jest też sobie wyobrazić, że każdy posiadacz europejskiej karty mobilności posiadałby też taki klucz, bo musiałby mieć, gdyby w każdym kraju stosowany był taki system, to musiałby mieć 28 kluczy i co? Każdy klucz w innym kolorze, z flagą jakąś. Wydaje mi się, że jednak trzeba takich szukać bardziej uniwersalnych rozwiązań.
To jest taka sytuacja z życia wzięta po to, żeby pokazać, że ta karta może mieć różne zastosowania. Natomiast oczywiście to jest bardzo ważne dla Europy, żeby tam, gdzie mamy do czynienia, gdzie mamy dostęp do miejsc publicznych i do transportu, stosować jednolite zasady i przede wszystkim ich przestrzegać, żeby każda osoba niesłysząca wiedziała, że na dworcu kolejowym znajdzie okienko kasy, w której będzie tłumacz języka migowego. Jeśli nie na żywo, to przynajmniej online, ktoś z kim mogę się połączyć, że każda osoba właśnie na wózku czy z innymi trudnościami w poruszaniu się będzie wiedziała, że ma dostępne wjazdy na peron, że bez przeszkód znajdzie miejsce w wagonie kolejowym, żeby każdy, również kto nie widzi, mógł liczyć na to, że idąc po wypukłej listwie, po takiej ścieżce biegnącej przez perony, nie wpadnie pod pociąg, tylko dotrze do miejsca, w którym powinien się zatrzymać. To są standardy, które opisują te drobiazgi, od których często zależy to, że osoba z niepełnosprawnością nie będzie bała się wyjść poza dom, poza taką kluczową opiekę rodziny czy instytucji. To są często podstawowe warunki do tego, żeby osoba z niepełnosprawnością zdecydowała się wziąć odpowiedzialność za własne życie i powiedzieć, no tak, mogę, więc muszę. Wtedy jest dobra energia do tego, żeby realizować swoje życiowe cele, żeby być tak naprawdę sobą i to osobą w pełni aktywną.
Czy wiele jest osób niepełnosprawnych w Parlamencie Europejskim?
Tego nie wiemy, bo to trudno stwierdzić tylko po zewnętrznym wyglądzie, ale mnie osobiście bardzo cieszy to, że spotykam dwoje posłów głuchych, posługujących się językiem migowym i jednym z nich jest nasz kolega, już poseł o długim stażu parlamentarnym, Adam Kosza z Europejskiej Partii Ludowej. Jest też pani poseł z Belgii, jeśli się nie mylę. Cieszy mnie to szczególnie dlatego, że dla mnie w czasie tej mojej pracy w polskim parlamencie bardzo ważna była ustawa o języku migowym, dająca gwarancję osobom niesłyszącym, że w urzędach spotkają tłumacza, który rzeczywiście jest tym pomostem do możliwości korzystania ze swoich praw obywatelskich. Niestety nie ma wiele krajów na świecie, niewiele też krajów Unii Europejskiej ma tego typu rozwiązania prawne. Wierzę w to, mam nadzieję, że również nasza praca ten dobry polski produkt upowszechni jako standard, a być może parlament zdecyduje o tym, żeby kraje członkowskie zobligować do wprowadzania takich krajowych rozwiązań, które jednak pozwalają realizować osobom niesłyszącym no ten podstawowy dostęp do praw obywatelskich. I tu kolejne nasze dobre rozwiązanie, pozwalające w takim pakiecie różnych możliwości na to, żeby osoba praktycznie z każdą niepełnosprawnością mogła brać udział w wyborach. To właśnie w Polsce mamy bogaty zestaw tych rozwiązań. No, jak słyszymy ostatnio, nie wszystkim one do końca się podobają, ale jestem przekonany, że ważne jest to, że każda osoba, każdy Polak, każdy polski wyborca może uczestniczyć w tym podstawowym demokratycznym działaniu. A z drugiej strony myślę, że to też jest taki element edukacyjny, dzięki temu, że karty wyborcze mają określony kształt i pozwalają na to, by nałożyć na nie nakładkę umożliwiającą osobom niewidomym na zaznaczenie swojego wybranego kandydata.
Ja chciałabym powiedzieć o czymś, co bardzo bym chciała, by powstało w Opolu. Bardzo bym chciała, żeby w Opolu powstała restauracja prowadzona przez osoby niewidome. Jest kilka takich restauracji na świecie. W Polsce są też takie restauracje. W tych restauracjach klienci jedzą w zupełnych ciemnościach. Niewidomi kelnerzy podprowadzają do stolika. Pomagają też w wyborze dań, pomagają też w konsumowaniu tych dań. Chciałabym z kilku powodów, żeby taka restauracja powstała i niekoniecznie by stała się jakąś wielką atrakcją, ale te powody, o których myślę, to przede wszystkim to, by osoby niewidome miały okazję poopiekować się klientami, pokazać, jak bardzo mogą być pomocne w tym ich świecie, trudnym świecie, a z kolei klienci, żeby poczuli, jak smakuje życie osób niewidomych, jak wygląda to życie osób niewidomych. Być może takie doświadczenie, które oczywiście też na pewno byłoby pewnego rodzaju atrakcją, przyczyniłoby się do tego, że bardziej odpowiedzialny sposób wdrażalibyśmy rozwiązania właśnie dla osób niepełnosprawnych i w bardziej odpowiedzialny sposób opiekowalibyśmy się tymi osobami niepełnosprawnymi.
Myślę, że wiele osób byłoby chętnych, żeby skosztować takie uczty dla zmysłów, bo tak, to przecież też o to idzie.
Z pewnością tak.
No to czekamy w takim razie na realizację takiego pomysłu. Pomysł został gdzieś przez panią poseł rzucony i mam nadzieję, że prędzej czy później uda nam się w Opolu do takiego miejsca po prostu pójść. Dziękuję pięknie państwu za tą rozmowę. Danuta Jazłowiecka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, i pan Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, byli dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic. Dziękuję bardzo za rozmowę.